kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
Panie Adamie, zapraszam pana, bo musimy... O, już zapomniane, która to na dziś wypada nam piwnica, ale proszę uważać, tu schodów nie ma, tam były. No i jesteśmy już w naszym miejscu docelowym. Zapraszam pana przed jeden i to niewielki obrazek tym razem.
Martwa natura przed nami.
Martwa natura Władysława Ślewińskiego. Ślewiński zmarł w Paryżu w 1918 roku, a jak mówiliśmy sobie wcześniej, Franciszek Prochaska do Paryża przyjechał po raz pierwszy w 19, więc nie mogli się spotkać. Ale okazało się przy moich poszukiwaniach, że dwa obrazy Ślewińskiego były w kolekcji Prochasków.
Władysław Ślewiński to jest artysta, którego życiorys zasługuje na, powiedziałbym, pogłębione kino, nie tylko dokumentalne, bo jego życiorys jest niezwykle interesujący. Ziemianin, który został artystą. I to został dlatego, że upadł jego majątek.
No właśnie, Pilaszkowice, które ojciec, no piękna postać, powstaniec, myślę, że to taka tradycyjna, patriotyczna szlachta. A kończy się przecież tym, że żona Władysława czy jego syna jest Rosjanką, a ten szlachcic wyjeżdża, ucieka przed dłużnikami, ucieka do Paryża. I to uciekł w tajemnicy przed ojcem, czyli bał się gniewu. I w 1888 roku widzimy go w Paryżu.
No strasznie późno zaczyna odkrywać w sobie talent malarski.
Wie pan, on już ze sztuką miał jakiś związek, bo przez chwilę nawet chodził na zajęcia w szkole rysunku Gersona. Musi mieć w sobie, nosić ten talent, którego przecież nie miał gdzie rozwijać. No ale jak przyjeżdża do Paryża, dziwna rzecz, ale trafia do tamtejszych akademii, oczywiście tych prywatnych szkół. Jedna z nich znajduje się na Rue de la Grande Chaumière. To jest ulica, która no, w historii sztuki najnowszej zapisuje się złotymi zgłoskami. Zapisuje się do pracowni Collarossiego, tej prywatnej pracowni. A jednocześnie, nie mając specjalnie pieniędzy, będzie korzystał z kremerii pani Charlotte. Jest to bar, kawiarnia. Jest tanie jedzenie, na dodatek artyści nie muszą płacić od razu. Dotykamy właśnie takiego serca sztuki europejskiej, zarazem polskiej. Proszę sobie wyobrazić, że Stanisław Wyspiański, który też z tego korzystał, Stanisław Wyspiański spłacał długi pani Charlotte pod koniec życia z Polski, wysyłając jej zaległe pieniądze za to, co u niej zjadł. A zostawił również i jej piękny portret w tym salonie. Zresztą wszyscy artyści, którzy, przynajmniej większość z nich, którzy tam stołowali się, zostawiali na ścianach coś ze swojej twórczości. Właśnie u tej, prawdopodobnie u tej Madame Charlotte, Ślewiński poznaje Paula Gauguina.
No tak, Gauguin był dla niego strasznie ważny, przyjaźnili się, ale to w ogóle jest moment, kiedy Ślewiński zaprzyjaźnia się przecież także z Muchą, zaprzyjaźnia się ze Strindbergiem.
Zgoda i wszyscy u tej pani Charlotte się spotykają, więc to jest też bardzo ciekawe. Ślewiński na serwetce robi jakiś rysunek. Gauguin popatrzył, powiedział: słuchaj, przyjdź do mnie,
masz
bo
talent?
To jest interesujące. Daje mu płótno, ustawia martwą naturę i prosi, żeby coś namalował. Jak to wyglądało do końca i co zrobił z tą martwą naturą, która się nie zachowała? Nie jest to ta, którą mamy niestety w muzeum.
No właśnie, co mistrz powiedział na
pan ma talent, powinien pan malować. No i tak zaczyna się przygoda. w pracowni po Gogenie będzie jakiś czas mieszkał Wyspiański. Zresztą Wyspiański, dla którego Ślewiński będzie kimś, którego słowo takie ostateczne o jego własnej sztuce będzie wielce ważyć, to jest coś zupełnie niebywałego. Na dodatek wszystko to dzieje się cały czas na tej samej ulicy. W 1989 wszyscy z historii sztuki znają epizod Gogena, który wyjeżdża do Arles, do Van Gogha. Wszyscy znamy historię obciętego ucha, ucieczki Gogena stamtąd, powrotu do Brytanii. Ta Brytania staje się miejscem takim kultowym. Zresztą dla mnie nasze młodopolskie zainteresowanie
Podhalem,
kulturą ludową, prawda? I to, że Gauguin jakby zupełnie niezależnie od tych wszystkich prądów chce się uwolnić z korsetu Paryża, sztuki Paryża, z tych durnych, głupich dla niego krytyków, którzy nic nie rozumieją. Jak znaleźć nową inspirację? Gdzie? Szuka tych inspiracji właśnie w tej takiej prymitywnej, na dodatek bardzo taniej wtedy Brytanii, w tym takim prymitywnym, spokojnym, chłopskim życiu.
Panie Wiesławie, chce pan powiedzieć, że taką polską Brytanią było Podhale, Poronin na przykład, do którego Ślewiński często jeździł?
No o to chodzi. Ślewiński z tej Brytanii trafi do Poronina, trafi na Podhale i co więcej zostawi swoje gogenowskie obrazy, gogenowskie oczywiście w takim dużym cudzysłowiu, bo jednak sztuka Ślewińskiego jest bardzo niezależna od Gogena. To jest w ogóle niesamowita zupełnie historia. Proszę sobie patrzeć, przyjeżdża młody, no już nie młody, 32 lata człowiek, który właściwie o sztuce prawie nic nie wie. Fenomenalne, tu nie ma żadnej drogi, którą widzimy, akademia po akademii, szukanie własnego stylu. Powiedziałbym, że znacznie rozleglejszymi terenami zajmował się jego mistrz, Gauguin, przecież przechodząc od realizmu do impresjonizmu, zanim doszedł do tego, co zaczęło się tworzyć właśnie w obrębie tej szkoły Pontowem.
Jeżeli można, spójrzmy na martwą naturę Władysława Ślewińskiego, która w kolekcji Franciszka i Marii Prochasków się znalazła. Powiedziałbym, że bardzo tradycyjny obraz.
Przydałoby się niestety, wiem, że to dla słuchaczy może być trudne, ale rzucić kilka terminów. Pierwszy z nich, który jest dość dobrze chyba zrozumiały sam przez się, syntetyzm. A więc nie obchodzi nas realistyczna poprawność, dokładność, zapisywanie na obrazie wszystkich szczegółów, które oko dostrzega. Interesuje nas stworzenie poprzez własny temperament wyrzucenia
Wszystkiego, co zbędne.
A druga sprawa to już francuski wyraz cloisonnisme. Najprościej byłoby wytłumaczyć to przy pomocy witrażu. Każdy kolor, każda forma jest otoczona ołowianym czarnym rysunkiem. A więc to zamknięcie w rysunek kształtu powoduje to, że możemy zderzać ze sobą silne kolory, co jest niesłychanie ważne. Ślewiński, zobaczymy, że jednak ta czarna linia, ona się gdzieś tu pojawia.
Nawet owoce są w ten sposób.
Tak, właśnie, ale nie ma przesady. Mm-hmm. Na dodatek drugi z mistrzów, który kto wie, czy nie wywarł większego wpływu na Ślewińskiego, to Paul Cézanne. A więc znowu, jak pan widzi, od początku, od pierwszego naszego spotkania na temat Prochaski wracamy do Cézanna. A Cézanne buduje przestrzeń, w przeciwieństwie do Gauguina, który dąży do takiego płaskiego fryzu. Tutaj widzimy tradycyjny obraz właśnie z przestrzenią. Czujemy tą przestrzeń. Ona jest dyskretna, ona się nie narzuca.
Tło zupełnie zamazane.
Ale też niech pan zwróci uwagę na ten, to jest język Ślewińskiego, na ten wyrafinowany, dyskretny koloryt. Jakieś fiolety zestawione z ciepłymi tonami.
Książka na drugim planie, właśnie w takiej tonacji.
Właśnie, ale i też ten obrusik na pierwszym, prawda? I te ciepłe z kolei tony na jabłkach, a zarazem i chłodniejsze zielenie. Mhm. i z tyłu zamyka taki dzbanuszek zielony. To jest jeden z bohaterów twórczości Ślewińskiego. On się pojawiał na wielu obrazach. To jest bardzo, bardzo ciekawe. No ale wróćmy, dlaczego ten Ślewiński tutaj jest. Widocznie ktoś albo wyłudził, albo może nawet Prochaskowie sprzedali te swoje obrazy Ślewińskiego. One przez jakiś czas były w kolekcji Jana Danysza, a ostatecznie wylądowały w kolekcji Fibaka. No, więc nieosiągalne dla nas. Natomiast wiedziałem, że bez Ślewińskiego ta wystawa jest dziurawa. Brakuje tak ważnego nazwiska. No i ten obraz udało się kupić. Udało się kupić jeszcze za mojego dyrektorowania. Może dlatego, że jest mały i wydaje się być taki niewiele znaczący. Nie był drogi. No i ta dziura w kolekcji Prochaski została uzupełniona.
Artystach, których prace znajdują się w kolekcji malarstwa polskiego XX wieku w Muzeum Historycznym w Sanoku rozmawiali Wiesław Banach i Adam Głaczyński.